To jest Kafe AZS.
Cześć, tu Bartek Wasilewski, witam Cię z ulicy Kredytowej, czyli z siedziby AZS-u. Dziś naszym gościem jest Andrzej Burzyński, kierownik działu do spraw międzynarodowych AZS. Witaj, Andrzej.
Dzień dobry, cześć.
Będziemy mówić o działaczach, którzy jeżdżą dużo po świecie, no ale nie będziemy mówić o działaczach PZPN-u, ba, będziemy mówić o działaczach, którzy jeżdżą dużo po świecie i ciężko pracują. Będziemy trochę odczarowywali ten stereotyp. Ty w tym roku dużo musiałeś załatwiać spraw międzynarodowych. W tym roku za nami Akademickie Mistrzostwa Świata. Co taka osoba jak ty robi? Jesteś takim wolfem z Pulp Fiction?
Wolf z Pulp Fiction to ciekawe porównanie. Jeżeli chodzi o moją rolę, czy rolę kierownika ekipy podczas różnego rodzaju wyjazdów związanych z uczestnictwem w Akademickim Mistrzostwach Świata czy uniwersjadach, ona jest dość sprecyzowana. Kierownik ekipy musi zadbać przede wszystkim o to, jak ekipa się dostaje na zawody i na miejscu ogarnąć sprawy organizacyjne, począwszy od akredytacji do zakwaterowania na miejscu uczestników, no a także dopilnowania, aby wszystko było zgodnie z programem i z procedurami, które przewiduje FIS-u bądź EUSA w swoich procedurach.
Jesteś taką, powiedziałem o tym Wolfie, czyli o takiej osobie, która w razie problemów to się do niej przychodzi i on mówi spokojnie, ogarnę.
No właśnie dlatego też może czasami nie na spokojnie.
Niespokojnie.
Może czasami nie na spokojnie, ale tak, no właśnie do kierownika ekipy zgłaszane są wszelkie problemy organizacyjne, tak, przewidywalne bądź przewidziane bądź nieprzewidziane. Najczęstszym takim właśnie w podróżach zagranicznych jest zgubiony bagaż, nieprawidłowości w, nie wiem, w zakwaterowaniu, no i przychodzi się z tym do kierownika ekipy i mówi się pomóż albo załatw.
Panie kierowniku, zgubiłem swój bagaż, mam tam sprzęt sportowy, pomóż.
No właśnie, to jest, tak jak powiedziałem, jeden z może nie najczęstszych, ale dość często spotykanych problemów. No wtedy zaczyna się od początku, czyli trzeba zgłosić to już na miejscu, na lotnisku, zaginięcie takiego bagażu. No i czasami niestety jesteśmy zdani tylko i wyłącznie na procedury lotniskowe i ten bagaż albo się znajduje od razu, albo trzeba niestety na niego czekać. Zdarzały się też sytuacje, że ten bagaż nie doleciał ostatecznie.
I co wtedy?
No wtedy już rozpoczynamy procedurę odszkodowawczą od linii lotniczych na miejscu, natomiast no staramy się rozwiązać ten problem tak, jak go należy rozwiązać.
Jeżeli... No właśnie, no bo nim dostanie się odszkodowanie, no to z jakiegoś powodu wyjechaliście, ten sprzęt jest na wczoraj potrzebny.
No tak, kierownik ekipy musi przede wszystkim dopilnować tego, żeby w przypadku chociażby gier zespołowych czy takich zawodów sportowych, gdzie ten sprzęt sportowy podstawowy można spakować do plecaka, to musimy o tym przypomnieć, żeby to zrobić w tym momencie. Natomiast jedna z takich bardzo ciekawych i trudnych do rozwiązania sytuacji miała miejsce podczas uniwersjady w Stanach Zjednoczonych w Lake Placid w 2023 roku, gdzie na dzień dobry nie doleciała broń biatlonistów, całego zespołu, karabiny, amunicja. Problem pojawił się już na początku na lotnisku w Chopina w Warszawie, gdyż ta broń nie została prawidłowo załadowana do samolotu. Odprawy celne, które zawodnicy przeszli, oczywiście to wszystko i papierologia, że tak powiem kolokwialnie, była dobrze wypełniona, natomiast błąd ludzki zawinił o tym, że ktoś zadecydował o tym, że ta broń została wypakowana z samolotu i poleciała następnym rejsem. Natomiast zawodnicy byli już na miejscu w Lake Placid, gdzie dopiero ta broń docierała do Atlanty, do portu przesiadkowego. Kilka dni usilnych starań, kilka dni rozwiązywania problemów związanych z procedurą odprawy broni. Ostatecznie udało się i tak naprawdę jak w amerykańskim filmie, jak cud na lodzie w Lake Placid, tak cud na śniegu z biatlonem, bo broń ostatecznie została dostarczona przez szeryfa Sikorskiego z Nowego Jorku do Lake Placid w dniu startu zawodów. To jest częsty problem właśnie związany z procedurami, jeżeli chodzi o broń. Na szczęście często udaje się to w sposób pozytywny rozwiązać.
Co Ciebie najbardziej zdziwiło w Twojej pracy? Jakie miałeś największe wyzwanie, jeśli chodzi o koordynowanie wyjazdów ekip sportowych?
Na pewno dużym wyzwaniem zawsze jest to, kiedy podróżujemy na drugi kontynent z kilkoma przesiadkami w podróży i jeżeli no, wysypuje się tam, nam kolokwialnie powiedzmy znowu, gdzieś element jakiejś podróży, należy to no, w sposób na tyle możliwy, na tyle skuteczny, na ile to możliwe, załatwić, czyli zorganizowanie najbliższego rejsu z przesiadką bądź dojazdu na miejsce zawodów, no bo to jest ten cel nadrzędny, do którego tam dążymy i jedziemy. Więc to jest zwykle problematyczne. Dużo też takich problemów, które udało się na szczęście rozwiązać, związanych było z dokumentami, szczególnie tam, gdzie do wyjazdu jest potrzebny paszport. Dwukrotnie miałem taką sytuację, że już na miejscu, będąc raz w Rosji, raz w Kazachstanie, jeden z trenerów bądź zawodnik zgubili paszport i teoretycznie nie mogliby opuścić kraju. Natomiast uruchomienie tych procedur dyplomatycznych i wyjazd do ambasady bądź konsulatu na miejscu, raz było to w Almaty w Kazachstanie, drugi raz, kiedy uniwersjada była w Krasnojarsku, musieliśmy podróżować aż do Irkucka, oddalonego 1200 km, po to, żeby wyrobić paszport tymczasowy, żeby dana osoba mogła wrócić do kraju.
Tak, dobrze słyszycie. Osoba pracująca w AZS-ie musi także mieć dobre dojścia do MSZ-u.
Nie do końca do MSZ-u, natomiast zawsze, kiedy wyruszamy w taką daleką podróż, nawiązujemy kontakt albo z ambasadą naszego kraju na miejscu, albo z wydziałem konsularnym. Często też te oczywiście jednostki dyplomatyczne same się od nas odzywają, wiedząc, że przyjeżdża znaczna grupa sportowców i ten kontakt nawiązuje. Zwykle odbywa się to tak, że w razie potrzeb jesteśmy do Państwa dyspozycji, mówimy oczywiście super, dziękujemy, mamy nadzieję, że nie będziemy musieli korzystać z pomocy dyplomatycznej, natomiast no, w tych dwóch konkretnych przypadkach tak się stało, że skorzystać musieliśmy, no i oczywiście ta pomoc nam została na miejscu udzielona, więc...
Jak się zaczęła Twoja współpraca z AZS-em? Jak przeszedłeś tą drogę do momentu, w którym jesteś teraz?
Znaczy, moja współpraca z AZS-em zaczęła się w sposób naturalny, bo na pierwszym roku kolega zachęcił mnie po to, żeby pójść na sekcję. Uczestniczyłem niestety jako zawodnik, ale jako wolontariusz.
Jaka to sekcja?
To była akurat wtedy sekcja sportów walki samoobrony. Ale to już dawna historia, już dawno za mną. Natomiast zaczęło się tak, jak w sposób naturalny, byłem wolontariuszem, później zacząłem pracować w AZS Warszawa, a jak doszedłem do miejsca, w którym jestem teraz, no to bardzo zawsze interesowały mnie podróże, zawsze interesowały mnie wyjazdy i po powrocie z Erasmusa, gdzie byłem w Turcji na swoim 5. roku studiów, dowiedziałem się, że jest taka impreza jak Uniwersjada Zimowa, która również odbywa się w Turcji, w tureckim Erzurum, to było w 2011 roku, no i zgłosiłem się też tam swój akces jako wolontariusz, kolega wiceprezes Adam Roczek przyjął mnie do pracy w tej roli i od tego się tak naprawdę zaczęła moja praca już na dobre przy imprezach międzynarodowych. Uczestniczyłem w nich na początku jako wolontariusz, no a z biegiem czasu to przerodziło się już w moją pracę zawodową.
Ile znasz języków?
3 języki, operuję oczywiście naszym językiem ojczystym.
Usłyszymy?
Tak, komunikuję się w języku angielskim i rosyjskim.
Najczęściej angielski? Czy zdarza się, że trzeba trochę łączyć angielski z słownikiem?
Nie, no najczęściej angielski, no bo jest to mimo wszystko język międzynarodowy i powszechnie używany w imprezach międzynarodowych, natomiast rosyjski jest używany, no bo wiele imprez jeszcze swojego czasu odbywało się czy w Rosji, czy to właśnie w wymienionym Kazachstanie, czy wcześniej w Ukrainie.
No właśnie, jak jeśli mówimy o języku rosyjskim, czy teraz jest jakakolwiek nić komunikacji ze sportowcami ze wschodu?
No w zasadzie po wykluczeniu Rosjan i Białorusinów z rywalizacji, czy to w sporcie wyczynowym, czy też w sporcie akademickim, no to takie nie ma. Natomiast nie można zapominać o tym, że wiele krajów mimo wszystko posługuje się językiem rosyjskim, szczególnie no, kraje byłego Związku Radzieckiego.
Czujesz się przyjacielem sportowców, z którymi jeździsz, czy musisz czasem mocno walnąć pięścią w stół?
Staram się te sprawy rozwiązywać w sposób przyjacielski, koleżeński, natomiast no czasami niestety trzeba jasno zadeklarować czy wyartykułować swoje oczekiwania, bo ja też mam je w stosunku czy do sztabów trenerskich, czy do samych zawodników. Natomiast tak, no, staram się robić to w sposób przyjazny, komunikatywny.
No a z kim więcej masz przejść? Z zawodnikami, ze sztabem trenerskim, czy z kadrą wokół?
No dobre pytanie, natomiast te dwa przypadki, o których mówiłem, to dotyczyły akurat właśnie trenerów, gdzie były uruchamiane procedury wizowe, więc to takie, no powiedzmy, problematyczne, natomiast nie, no staram się, nie rozpatruję tego w jakichś kategoriach problemów, tylko zadań do rozwiązania. Każda z tych grup jest na swój sposób specyficzna i różne oczekiwania i dla już większości zawodników jestem już na pan niż kolegą, no bo różnica wieku mimo wszystko robi swoje. Ja czuję się jakby cały czas młody, natomiast no, ta różnica 20 kilku lat już czasami robi jednak dużą różnicę.
Często słyszysz takie suchary jak mój na początku? No, działacze PZPN, podróżowanie, hehe, to kojarzy się jednoznacznie.
Nie, myślę, że nie, chociaż zdarzają się właśnie działacz, baron, jeździ po świecie.
No właśnie, no i jak ty starasz, jak ty do tego podchodzisz? No swoją pracą udowadniasz, że tak nie jest, no ale praca to nie wszystko. Warto też o tym, no właśnie, chwalić się, mówić, jak dawać przykład, żeby przebić się z tym, że działacze, którzy jeżdżą dużo po świecie, to ciężko pracują.
No na pewno, ja powiedziałem, że ja jestem szczęściarzem, że mam taką pracę, jaką mam i takie obowiązki, jakie wykonuję. Staram się to łączyć przyjemne z pożytecznym. Oczywiście celem zawsze nadrzędnym jest ta praca i zadania, które mam na miejscu do wykonania. Natomiast no nie ukrywam, że w czas wolny też staram się wykorzystać maksymalnie, będąc za granicą i zobaczyć to, co jest akurat w zasięgu ręki do zobaczenia, odwiedzenia, ale zawsze jest to praca.
No dobra, to który wyjazd, począwszy od tego wspomnianego przez ciebie 2011 roku, najwięcej cię nauczył organizacyjnie, ale i też tak mentalnie?
Myślę, że to jeden z takich bardziej wymagających wyjazdów to była też Uniwersjada w Krasnojarsku. Dużo procedur formalno-prawnych, związanych też z wizami. Bardzo precyzyjne, jasno określone wytyczne, jeżeli chodzi o organizatora. I podobnie w Chinach, bo w Chinach Uniwersjada w 2023 roku. Wymogi czy skrupulatność Chińczyków przy sprawdzaniu wszelakich dokumentów, procedur i tak dalej, no była dość niespotykana i to naprawdę było wymagające, chociażby to, że musieliśmy asystować czy pomóc w wyrobieniu ponad 270 wiz dla uczestników tejże imprezy.
Które wydarzenie jest z tobą cały czas?
No na pewno ta uniwersjada ostatnia w Chengdu, niesamowite wydarzenie, świetnie zorganizowane pod każdym względem, ale no też często wracam myślami właśnie do pierwszej uniwersjady zimowej, w której byłem, w Erzurum, to zawsze Turcja bliska mojemu sercu, no ale myślę, że każda z tych uniwersjad na swój sposób jakoś zapisała się w pamięci, bo każda jest inna pod wieloma względami. Sukcesów sportowych, wyników, miejsca, atmosfery. No nie da się porównać jeden do jednego, która jest lepsza, a która gorsza.
Rozmawiamy pod koniec 2024 roku. Jaki to był dla ciebie rok?
Bardzo ciekawy, jeżeli chodzi o destynacje, bo też oczywiście nie jeżdżę na wszystkie imprezy, natomiast byliśmy na 16 imprezach na 5 kontynentach, więc każdy z tych też wyjazdów wymagał innego zaangażowania organizacyjnego. Ostatni wyjazd, na którym była ekipa z strzelectwa sportowego, kierownikiem ekipy był mój tutaj kolega z biura Piotr Żebrowski, no i było to bardzo wymagająca impreza pod wieloma względami, zupełnie inny świat i inne oczekiwania niż się spodziewaliśmy przed wyjazdem, ale o tym by mógł powiedzieć więcej Piotrek.
Czy tego można się nauczyć inaczej niż tylko w praktyce? Co ma zrobić ktoś, kto chciałby iść twoją drogą?
Myślę, że nie da się inaczej tego nauczyć niż w praktyce. Oczywiście wiadomo, przydatna jest znajomość języków obcych, minimum języka angielskiego, każdy inny dodatkowy jest tylko wartością dodaną. Natomiast no, czasami jest mnóstwo umiejętności miękkich, których nie da się po prostu nauczyć. Nie da się ich wyćwiczyć inaczej niż w sposób przez praktykę, w sposób naturalny. Czasami trzeba wyjść ze swojej strefy komfortu i załatwić coś mimo zmęczenia, mimo podróży i przylotu po kilkunastu godzinach podróży na miejsce, zacząć dopiero naprawdę pracę na miejscu, tak? Więc na pewno jest to świetna przygoda i ciekawa praca, bo każda, tak jak powiedziałem, impreza jest inna, każde wydarzenie jest inne i z inną grupą współpracujemy, sportowców czy trenerów, ale też każda organizacja czy organizator zawodów ma też inne podejście.
Zorganizujecie coś równie dużego jak uniwersjada w najbliższym czasie? Macie takie plany? Chcielibyście?
No, jedną z większych imprez, które organizowaliśmy, to były Akademickie Igrzyska Europejskie. Oczywiście nie na taką skalę, natomiast uniwersjada, czy zimowa, czy letnia jest bardzo dużym wyzwaniem organizacyjnym i finansowym. No i bez wsparcia tutaj rządowego na pewno się nie uda, więc ciężko mi powiedzieć. Moim cichym takim marzeniem byłoby zrobienie takiego wydarzenia w Polsce, natomiast no, to nie tylko od mojego chciejstwa to oczywiście zależy. Ale robimy imprezę na mniejszą skalę. Ostatnio mieliśmy też między innymi Akademickie Mistrzostwa Świata w triatlonie, które były organizowane w Gdańsku.
Rządzący, słyszycie? Wiecie, jak tutaj zadzwonić. No dobrze, to jakie wyzwania na najbliższy rok, na 2025?
No, wyzwania są dwa. Pierwsze jest już czyha tuż za Nowym Rokiem, bo uniwersjada zimowa w Turynie od 13 stycznia, gdzie już jesteśmy w pełnym etapie przygotowań. No i później kolejna uniwersjada letnia w Zagłębiu Rury i w Berlinie, czyli w Niemczech, tuż za granicą.
Trzymamy kciuki. W takim razie Andrzej Burzyński, kierownik działu do spraw międzynarodowych AZS, był gościem KAFA AZS. Dzięki wielkie.
Dziękuję serdecznie.
To wszystko na dziś. Bartek Wasilewski, do usłyszenia. Cześć.
To jest KAFA AZS.